Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na kolejny, przepełniony ciekawymi treściami odcinek Giermaszu.
Czekają na Was trzy recenzje i ciekawe staroć.
Będziemy się bać w grze opartej na filmowym cyklu.
Dokonamy zemsty na mitycznych herosach.
Postrzelamy do wszystkiego, co się rusza.
Oraz od nowa zbudujemy drabinę ewolucji. A na początku Jarek Gowin i słowo horror to u nas synonim, więc tylko on mógł sprawdzić A Quiet Place, The Road Ahead, grę opartą na filmowym cyklu Ciche Miejsce.
Giermasz. Recenzja.
Tu właściwie trudno było obrać inną ścieżkę. A Quiet Place, The Road Ahead to produkcja na podstawie filmu Ciche Miejsce i całej franczyzy. I trudno sobie wyobrazić, żeby była czymś innym niż skradanką, choć z dodatkowymi opcjami. Nie narzekam. Czasem oczywiste rozwiązania są najlepsze. Okej, może nie wszyscy widzieli Ciche Miejsce. Film przedstawia nam losy pewnej rodziny podczas apokalipsy. Na Ziemi pojawiają się potężne, niewidome stwory, które mają niezwykle wrażliwy słuch. Reagują na najmniejszy nawet szmer i oczywiście polują na ludzi. W tych warunkach niedobitki usiłują przetrwać i właściwie muszą nauczyć się życia na nowo. I tak samo jest w A Quiet Place, The Road Ahead. Tu cisza jest naszym przyjacielem. Jakikolwiek hałas natychmiast wabi monstrum, przed którym nie mamy możliwości obrony. Pozostaje jedynie ostrożność i uważne stawianie kroków. A kroki w naszym imieniu stawia Alex, która usiłuje dotrzeć do azylu, który to według pogłosek leży niedaleko jej tymczasowego schronienia, które i tak musi opuścić. Jest tu kilka innych detali, które wzbogacają fabułę, ale nie chcę wam za dużo o tym mówić. Alex cierpi na astmę. Każdy wysiłek i stres powoduje, że może zanieść się atakiem kaszlu i oczywiście w ten sposób wabić potwory. W jego opanowaniu pomagają nam tabletki i inhalatory, które znajdujemy w różnych miejscach. Oczywiście nie ma opcji, żeby po prostu iść asfaltówką do schronienia. Alex przedziera się przez opuszczone budynki, lasy. Miejsca, które niegdyś tętniły życiem, a teraz są jedynie smutnym pustkowiem. Nasza bohaterka, poza niemal pełzaniem, chwilami musi też budować przeprawy przez jakieś rowy i wyjątkowo patrzeć pod nogi, bo nawet potrącona puszka może skończyć się szybkim i bezlitosnym zgonem. Te zmagania wypadają całkiem wiarygodnie. Graczowi potrafi się chwilami udzielić uczucie takiej beznadziei, choć też bez przesady. A Quiet Place, The Road Ahead nie jest jakąś depresyjną produkcją. Raczej trzymającą w napięciu, ale o tym jeszcze za chwilę. Poszczególne lokacje potrafią być jednocześnie wiarygodne i dość ładne, to znaczy nie miałem wrażenia, że ktoś poustawiał przeszkody po to, żebym nie miał za łatwo, a jedynie na przykład budował barykady przeciwko bestiom. Gra miewa też bardzo przyzwoite momenty graficzne, nie można tu narzekać na jakąś biedę, choć część z pomieszczeń czy sprzętów prezentuje się zbyt obrazowo. To znaczy, z miejsca widać, co jest interaktywne, a co nie. Może to celowe działanie, jakieś usztukowienie, ale mi nie przypadło do gustu. Wspomniałem, że z tym realizmem nie jest najgorzej, poza jedną sprawą. Co wszedłem do jakiegoś opuszczonego budynku czy domu, to tam paliły się światła. No skąd? Prądu powinno dawno nie być, a gracz powinien być w większym stopniu zdany na latarkę czy coś w tym rodzaju. Przywykłem, ale to mi nieco psuło całościowy obraz. Alex ma do dyspozycji też wyjątkowy sprzęt, fonometr, który pozwala mierzyć dźwięki, jakie wydaje podczas przemieszczania się, a jednocześnie pokazuje hałas generowany przez otoczenie. To pozwala nieco łatwiej panować nad sytuacją i szybciej orientować się, kiedy nasz raban da znać potworowi, że właśnie jego drugie danie jest w pobliżu. Dźwiękowo jest naprawdę super, muzyka robi świetną robotę, robi się bardziej intensywna, kiedy coś się zbliża, a sytuacja zaczyna gęstnieć jak budyni na parapecie. Jest także opcja włączenia mikrofonu w padzie, wtedy kosmici zlecą się, jak na przykład zadzwoni listonosz, w realnym już świecie oczywiście. Świetna opcja, ale nie w ciągu dnia. Co jednak najistotniejsze, nie jest to horror. A Quiet Place, The Road Ahead nie straszy. Buduje napięcie, potrafi przyspieszyć bicie serca, ale na pewno nie potrafi przerazić. A to trochę szkoda, bo naprawdę był tu potencjał na to, żeby zrobić solidnego straszaka, po którym konieczne by było czyszczenie zbroi. Fajnie się skrada, puls podskakuje, człowiek się denerwuje, ale nie boi. Tak czy inaczej, skradało mi się całkiem fajnie, mimo niedociągnięć, i to zasługuje na 7.
Romancing Saga 2 Revenge of the Seven to pełen remake JRPG-a sprzed ponad 30 lat, w którym podejmiemy walkę z najeźdźcami, którzy kiedyś byli uważani za bohaterów.
Giermasz. Recenzja.
Japońskie gry RPG potrafią wzbudzać skrajne emocje wśród graczy z zachodniej części świata. Tak jak część z nich uwielbia mangowe oczy, fikuśne ubranka, turową walkę i kreowane w tych tytułach światy, historie oraz relacje między postaciami w drużynie, tak druga część wszystkich wyżej wymienionych elementów albo wręcz nie cierpi, albo w najlepszym przypadku ocenia, że to nie jest stylistyka dla nich. Warto o tym wspomnieć już na wstępie, bo opisywane właśnie Romancing Saga 2 Revenge of the Seven ma je wszystkie. I do tego grafika, która jest w sam raz, żeby nie przeszkadzać w zabawie, ale opadu szczęki także w gatunku nie powoduje. Oczywiście należy pamiętać, że Romancing Saga 2 pierwotnie miała premierę w grudniu 1993 roku i prezentowała się wtedy jak jeden wielki piksel, przy czym w tamtych czasach gra wyglądała nieźle. I obecne wydanie z dopiskiem Revenge of the Seven jest pełnym remake'iem, czyli przygotowaniem tego tytułu od nowa na bazie oryginału, w miarę współczesną grafiką. W tym kontekście zmiana jest cóż, zauważalna, ale warto powtórzyć, że to produkcja z w miarę współczesną grafiką, bo choć trójwymiarowa obecnie scenografia prezentuje się schludnie, tak na kolana jakimiś bajerami nie rzuca. W sumie nie musi, bo najważniejsza, jak to zwykle w JRPG i chyba nie tylko, prawda, jest rozgrywka. O niej kilka słów za chwilę, natomiast w kontekście wyglądu Romancing Saga 2 Revenge of the Seven można się zastanowić, czy warto polecać taki tytuł współczesnym graczom. Albo inaczej, czy opisywana gra może być swego rodzaju przepustką do gatunku, czy raczej czymś dla fanów. Tu wyraźnie należy chyba wskazać na drugą opcję. Zwróćmy uwagę, że w Romancing Saga 2 Revenge of the Seven nie zostało wydane w pustce. I niezależnie od dobrej roboty, jaką wykonali twórcy remake'u, to jednak należy ten tytuł porównywać do współczesnej konkurencji i nie da się ukryć, że tu można wskazać wiele produkcji, które prezentują się lepiej i o wiele też lepiej nadają się do zapoznania z gatunkiem JRPG przez świeżaków. Chciałoby się napisać, że z drugiej strony rozgrywka jest naprawdę satysfakcjonująca, ale też nie jest tak, że oprawa graficzna odstręcza od porządne stany średnio wyższe w porównaniu do konkurencji. Jednak w czasach, gdy wiele JRPG wygląda bardziej okazale, może mieć to znaczenie dla osób, które gatunku nie znają. Ale przechodząc do wspomnianej rozgrywki, fani powinni być usatysfakcjonowani. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven to rozbudowane JRPG z systemem różnych klas postaci, ich rozwijanych umiejętności, czarów, gdy drużyny można też ustawiać w różnych szykach bojowych i kto gdzie będzie umieszczony też ma znaczenie. Nie ma tu miejsca na opisywanie tego systemu w szczegółach, ale trzeba przyznać, że w starciach mamy sporo zabawy, przeczesując kolejne lochy. Walki, jak wspomniano na wstępie, są turowe, to też nie każdy gracz lubi i co do zasady są całkiem szybkie, choć mają parę niuansów. Warto poznawać wrażliwe strony przeciwników, bo uderzenie w słabiznę nabija pasek ze specjalnym atakiem, który naprawdę potrafi się przydać. Pochwalić też należy starcia z bossami. Nie jest niczym nadzwyczajnym w gatunku, że takie walki należy prowadzić rozważnie i reagować na poczynania adwersarza, który przykładowo właśnie rozpoczął ładowanie swojego super ciosu. Osobny temat to prowadzenie całej historii i otwierające się przed graczem różne możliwości odwiedzania kolejnych lokacji. Nie jest to liniowe, od pewnego momentu pojawia się możliwość wyboru, gdzie się udamy i jaki wątek będziemy w danej chwili eksplorować. Fabularnie wcielam się w cesarza Królestwa Fantazy i, a to niespodzianka, trzeba będzie uratować ten świat przed złem. Choć początek jest nieco zaskakujący, gdy przedstawiona w filmie wprowadzającym tytułowa siódemka bohaterów okazuje się bandą wrednych potworów. Skąd ta przemiana? To gracze muszą odkryć sami. Podsumowując ten krótki opis Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, trzeba powiedzieć, że jeżeli lubicie JRPG, to należy opisywanej grze dać szansę. Z drugiej strony nawet wyjadacze gatunku zauważą, że jeżeli chodzi zwłaszcza o oprawę, to widzieli już przynajmniej kilka czy kilkanaście lepszych tytułów. Przy czym o ile wciągniecie się w tę opowiastkę, tak sama rozgrywka powinna usatysfakcjonować wyjadaczy. Można wahać się z oceną, czy to jeszcze 7,5 na 10, czy już 8. Niech będzie, że zaokrąglimy w górę do 8 na 10, ale to nota dla miłośników gatunku. Cała reszta, wydaje się, chyba powinna zacząć od czegoś innego, jeżeli chciałaby się polubić z JRPG. Michał Król długo czekał na izometryczną polską strzelankę Slavic Punk Old Timer, osadzoną w uniwersum znanym z cyklu powieści Cyberpunk autorstwa Michała Gołkowskiego.
Giermasz. Recenzja.
Jestem wielkim fanem science fiction, więc zapowiedź gry na podstawie twórczości Michała Gołkowskiego przyjąłem z wielkim zainteresowaniem. Moje oczekiwania były studzone przez średnie oceny wersji PC-towej, więc trochę z dystansem sięgnąłem po konsolowy port Slavic Punk Old Timer od polskiego studia Red Square Games. Okazało się, że to ciekawa produkcja. Jest jednak bardzo dużo złych rozwiązań i po prostu błędów. Jest to historia prywatnego detektywa Janusa, twardziela starej daty, który nie bawi się w ceregiele. Najpierw strzelaj, potem pomyśl. Facet z burzliwą przeszłością, wewnętrznymi demonami, który ma problemy z życiem społecznym i kontaktami z tą garstką bliskich mu osób. Od tajemniczej Sony dostaje zlecenie rozwiązania sprawy skradzionych danych, a na drodze stają mu gangi, korporacja i chyba najbliższy mu kolega Rodent. Fabuła to jeden z atutów tej produkcji, podobnie jak statyczne komiksowe przerywniki. Slavic Punk Oldtimer to strzelanina w rzucie izometrycznym, gdzie ze spluwą w garści przemierzamy kawałek dystopijnego miasta, by podczas misji przenosić się do ciasnych wnętrz budynków. Same ulice wyglądają całkiem przyzwoicie. Odpychająco widać problemy społeczności, a świat nie zachęca do życia w tym miejscu. Neonowo szare odcienie, mieszanka futurystycznej i przestarzałej technologii oraz miasto przypominające dzieła architektów PRL-u. Klimat wylewa się z ekranu, więc to idzie na plus, ale oprawa jest rodem z poprzedniej generacji konsol. Jak już mówiłem, jest to strzelanina, która niestety ma sporo wad. Przeżyję, że nie ma tu samouczka oraz wglądu do niego w dowolnej chwili, ale brak wytłumaczenia sposobu modułowego rozwijania broni? Znajdujesz stół, gdzie można modyfikować pukawki, ale nie wiesz jak, skąd wziąć części i pieniądze. Znaczy pieniądze masz, ale nie wiesz skąd. Może ze skrzyni? Ale gra nic nie podpowiada. Rewolwer, shotgun, SMG, karabin czy railgun są rozwijane w identyczny sposób. Części są podobne, ale po co mam kupować te tańsze części, jeśli mogę najdroższe i najlepsze, a de facto tu liczy się tylko siła ognia. Ogólnie samo strzelanie, walka są przyjemne, choć przeciwnicy nie grzeszą inteligencją. No i jest ich dosłownie kilku na krzyż. Można kucać za przeszkodami, ale po co, jeśli czasami otrzymuje się obrażenia, a czasami nie. Jest spowolnienie czasu, ale działa beznadziejnie, bo zwalnia wszystko. Także bohatera, więc nie daje kompletnie żadnej przewagi. Dwustopniowe przeładowanie broni, dash i roll, które przydały mi się tylko w finale. Hakowanie przeciwników, które wykorzystałem może nie z 10 razy. Strasznie to wszystko nierówne, przekombinowane, a po części niepotrzebne lub nieprzemyślane. Samo bieganie i strzelanie jest całkiem fajne, choć długo ładujący się railgun był u mnie prawie nieprzydatny. Niestety muszę kontynuować krytykę, bo mnie boli, że ta gra nie wyszła tak jak powinna, bo ma duży potencjał. Praca kamery jest słaba, często świat zasłania bohatera. Brak jest natychmiastowego obrotu 180 stopni, więc jak przeciwnik zajdzie ci od tyłu, musisz wykonać pół obrotu kamerą. Nie ma mapy, znaczniki celu misji się gubią. Fatalnie też rozwiązano rozmowy fabularne dziejące się w trakcie gry, które są wyświetlane w okienku w górnym rogu ekranu. Są bardzo nieczytelne, font mały i po chwili wszystko znika. Musiałem podchodzić do telewizora, by wszystko wyraźnie widzieć, a mam naprawdę dużo cali na ścianie. No i nie ma jak i gdzie doczytać, gdy coś ci umknie, jakiejś historii w menu, cokolwiek. Z katastrofalnych błędów muszę wymienić znikających i magicznie materializujących się przeciwników, czy wyparowujące elementy świata, np. wszystkie płotki i część leżących na ziemi rzeczy. Przez to musiałem dwa razy wczytywać wcześniejszy zapis gry, bo przeszedłem gdzieś, gdzie nie powinienem. No i na dobicie są widoczne i naprawdę duże spadki płynności, zwłaszcza biegając po fragmencie otwartego miasta. Są miejsca, gdzie można pobawić się w skradanie, jest trochę hakowania, ale ogólnie całe Slavic Punk Oldtimer przeszedłem stylem na Rambo. Strzelałem do wszystkiego, co się rusza i była to najlepsza taktyka. Jedynie przeciwnicy z tarczami stanowili jakiekolwiek wyzwanie, ale pojawiają się rzadko. W opisie gry na peceta znalazłem stwierdzenie, że gra ma zadania poboczne. Ale ja nie znalazłem ani jednego. Wszystko jak po sznurku. Od punktu A do punktu B. Zabij wszystkich, idź dalej. Ja wiem, jaki wydźwięk ma ta recenzja, ale najlepsze jest to, że grę skończyłem i bawiłem się całkiem nieźle. Choć do szału jest bardzo, bardzo daleko. Bohater jest świetny, zwłaszcza jego sarkastyczne i pesymistyczne poczucie humoru, choć ma naprawdę spore problemy ze sobą, bo detektyw Janus nie bawi się w tańcu. Ogólnie gra ma za dużo błędów, jest niedopracowana w mechanikach, oprawa jest totalnie średnia, choć ma fajny klimat. Do tego całkiem udana wersja polska, oczywiście napisy. Świetna muzyka i ogólnie to przyjemna strzelanina. Ale polecam zagrać dopiero jak zostanie połatana, naprawiona i zmieniona. Ocena 6 na 10. W kąciku Stare, ale Jare przypomnimy nietypową grę symulacyjną Spore, która miała być rewolucją, a finalnie popadła w zapomnienie.
Giermasz.
Stare, ale Jare.
Ewolucja jest zjawiskiem badanym, można powiedzieć, już od stuleci. Trwa wielokrotnie dłużej, ponieważ najstarsze znalezione pozostałości życia datuje się na ponad 4 miliardy lat. I tyle już trwa ten proces zmian, dostosowywania się i reagowania na środowisko. Jednak w 2008 roku ten jakże wielki proces twórcy próbowali zamknąć w grze wideo, kiedy to studio Maxis wypuściło Spore. Maxis zresztą przez całe swoje istnienie dał się poznać jako studio uwielbiające wypuszczać różnorakie symulatory. Zresztą The Sims czy SimCity to przecież ich dzieła. Po różnych eksperymentach wypuścili symulator życia, ale takiego od komórki. W Spore przechodzimy przez kilka faz rozgrywki, zaczynając właśnie od rzeczonej komórki. Pływamy sobie w wodzie, zjadamy mięso bądź rośliny, zbieramy nowe elementy, które pomogą nam w ewolucji i potem wychodzimy na ląd. Zaczyna się faza stwora, podczas której dalej się rozwijamy, żeby potem założyć własne plemię, cywilizację, aby na końcu podbijać wirtualny kosmos. Jedną z większych zalet Spore był edytor, w którym mogliśmy zrobić naprawdę wiele ze swoim bohaterem, jeżeli można go tak określić, oraz z jego otoczeniem. Możliwości były praktycznie nieskończone, co w połączeniu z fantazją graczy pozwalało na tworzenie jedynych w swoim rodzaju organizmów, jak i przepięknych budynków. Do edytora właśnie przenosimy się, jak chcemy ewoluować, więc jest to zarówno integralna część gry, jak i narzędzie z wielkim potencjałem. Pech jednak chciał, że w sumie to poza edytorem cała reszta tak nie porwała. W ówczesnych recenzjach tytułu można przeczytać, że w sumie w Spore najfajniejsze rzeczy dzieją się w początkowych fazach, a potem jest już trochę gorzej. Zabawa w pływaniu po morzu w poszukiwaniu jedzenia jest fajna, ale w późniejszych częściach rozgrywki wszystko robiło się powtarzalne. Ci najzagorzalsi gracze nie zadowolili się edytorem i szatą graficzną, ale ci bardziej casualowi pewnie docenili sandboxowość tytułu i możliwość zabawy z naszymi stworzeniami. Zresztą Maxis może się kojarzyć właśnie z takimi grami dla wszystkich, jednak mimo wszystko wolałbym, jakby coś poszło wtedy trochę inaczej.
Za tydzień czeka nas wysyp wielkich hitów, więc jest na co czekać.
A tymczasem to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.